Ekscelencjo, księże biskupie, księża kapłani, siostry zakonne, panie marszałku, posłowie, panie burmistrzu, szanowni państwo. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. To jest wielki zaszczyt mówić do tak szacownego grona, do tak licznego grona. Zawsze przyjeżdżam z radością do Przemyśla. Może dlatego, że wychowałem się na ziemiach północnych, no i tam ta polskość i wiara nie są tak oczywiste jak tutaj. Tutaj każdy kamień mówi ideą polską i to jest naprawdę ładowanie akumulatorów. Także dziękuję za zaproszenie, to duży zaszczyt. Z pewnością od wielu państwa mógłbym się więcej nauczyć niż wiem, ale powierzone mi zadanie postaram się wypełnić jak najlepiej. Jak mówić o wierze i Kościele? To jest oczywiście dylemat bardzo ważny, nie tylko zresztą w sferze medialnej, prawda? Mam jeden z moich synów, teraz 5-letni, ostatnio właśnie pyta, kiedy, tato, kiedy przestaniemy chodzić do kościoła? Ja mówię, no nigdy, synu. On, o Jezu, nigdy, prawda, padł w rozpacz. To o Jezu pewną nadzieję niosło i rzeczywiście no, po jakimś czasie zaakceptował, ale też te pytania, po co do kościoła i tak dalej. Nam, dziennikarzom, myślę, proszę państwa, jest czasem łatwiej mówić. Dlatego, że napiszemy artykuł za ekranem swojego monitora, wyślemy do redakcji. Po pewnym doświadczeniu występy przed kamerą też nie są tak stresujące, to jest w końcu martwy przedmiot, prawda? Natomiast wystąpienie w obronie wiary, mówienie dobre o wierze, w kontakcie z innymi ludźmi, często wrogo nastawionymi, to jest rzeczywiście wyzwanie i takie sytuacje wymagają najczęściej, czy często wręcz, heroizmu. Także to jest nawet trudniejsze. Media oddzielone są jednak ścianą, to nie jest bezpośredni kontakt. Ale oczywiście jest tu wiele cech wspólnych. To są rzeczy w pewnym sensie do siebie podobne. Ja bym powiedział, że jest takich kilka zasad, przygotowując się, uważam za ważne. Myślę, że przede wszystkim najważniejszy jest szacunek. Trzeba mówić o Kościele, o wierze z szacunkiem. I jest ten szacunek taki oczywisty do podmiotu, tak? Nie wiem, ja znam wielu dziennikarzy liberalnych, tak? I nie widzę, żeby oni na przykład żartowali sobie z Adama Michnika. Nie ma takich żartów. Ja przynajmniej nie słyszałem. Więc też jak mówimy o Kościele, to ten element takiej odporności na te pokusy, żeby nie żartować, nie kpić, nie dzielić tych uśmieszków, żeby szacunek do instytucji i do wiary emanował z każdego naszego słowa. Szanujmy to, o czym mówimy. Szanujmy to, co dla nas ważne. To jest jeden szacunek. Ale mówmy też o wierze i o Kościele z szacunkiem do samych siebie. To znaczy unikajmy dwóch takich pokus, które towarzyszą nam we współczesnym świecie. Jedna pokusa to jest przymilanie się do świata. Że my właściwie to nie głosimy nic innego, że właściwie chcemy to samo, co wy, może trochę innym językiem, mamy inną tradycję, prawda? Złapmy się za ręce, właściwie nic nas nie różni, prawda? Przymilamy się, chowamy to, co może być drażniące, niewygodne, to o czym mówił ksiądz profesor Oko choćby. Tego nie podnosimy. Brakuje nam uwagi, zatrzymujemy się, przymilamy się. Uważam, to jest zła droga, ona tylko rozzuchwala, prowadzi donikąd. Jest też druga pokusa, która powoduje, że w obliczu ataku, w obliczu agresji wpadamy sami w agresję. Mówimy przez zaciśnięte zęby. Emanuje z nas złość. Ta droga jest w oczywisty sposób również groźna i nieskuteczna. Myślę, że właściwą metodą mówienia o Kościele i o wierze jest mówienie z taką dobrą pewnością siebie. Szukajmy tej dobrej pewności siebie. Jeżeli ją w sobie znajdziemy, to wiemy, że to jest ona. Ludzie wyczują, że jest w nas ta pewność i nabiorą też do nas szacunku. Będziemy w naszej pracy apostolskiej skuteczniejsi. A jeżeli mamy problem, jeżeli nie czujemy tej pewności w siebie, to myślę, że jak mówi moja żona harcerka, trzeba problem przepracować. Tak? To jest, coś nam nie pasuje, coś w nas nie gra. Siądźmy, zastanówmy się, dlaczego, nazwijmy to, szukajmy pomocy. A więc dobra pewność siebie, ona z pewnością przyniesie dobre skutki. Szacunek. Drugie. Myślę, że trzeba mówić o Kościele i wierze profesjonalnie. Podstawową rzeczą jest tu oczywiście wiedza. No jeżeli nie mamy wiedzy, nie tylko zresztą z tej sfery, ale ogólnej, szeroko pojętej, jeżeli nie orientujemy się w świecie, nie znamy zasad życia społecznego, no to zwyczajnie polegniemy przy pierwszym starciu. No ale to jest oczywiste, tak? Wiadomo, że posiadanie wiedzy jest rzeczą ważną i należy o tę wiedzę zabiegać. Ale ja mówię profesjonalnie także w sensie technik komunikowania się. Czyli, proszę Państwa, starajmy się na przykład uczyć ładnie mówić. W anglosaskim systemie edukacji od małego młodzież występuje publicznie. Przyzwyczaja się do mówienia do publiczności. W polskim systemie to niestety szwankuje. Ale starajmy się to jakby gdzieś złapać, prawda? Na przykład znam ludzi, którzy jak gdzieś mogą wystąpić, to nawet jak im się nie chce, są zmęczeni i nawet niespecjalnie mają poczucie, że mają coś do powiedzenia, to idą. Traktują to jako ćwiczenie. Jeżeli wystąpicie Państwo najpierw przed 5 osobami, ja wiem, że to też jest stres, potem przed 10, przed 100 i zrobicie to konsekwentnie ileś tam razy, to później pójdzie Wam łatwiej. Zyskacie potężne narzędzie wpływu na ludzi, umiejętność występowania publicznie. Uczmy się też technik debaty, uczmy się panowania nad emocjami. Tak? Pierwsza zasada, nie wybuchaj. Trzeba to w sobie wypracować, nie ulegać złości. Myślę, że ta technika mówienia jest czymś arcyważnym. To jest też profesjonalizm i tego należy od siebie wymagać. Zdawajmy sobie też sprawę z własnych wad. To dotyczy zarówno rozmowy o Kościele, jak i wszelkiej aktywności publicznej. No, nie ma co ukrywać, mamy jako Polacy pewne wady. Na przykład mamy takie wady, że jak ludzie angażują się, to często chcą od razu wszystko zmienić, tak? Od razu chcą napisać program dla świata. A skuteczność osiąga się drobną działalnością w drobnych sprawach, byle konsekwentnie. Czyli nie piszmy od razu programów partyjnych, bo od tego są inni ludzie, nie naprawiajmy całego kościoła, ale jeżeli my raz w tygodniu, czy raz w miesiącu, konsekwentnie przez rok zrobimy spotkania dla naszej parafii, czy gminy, czy miejscowości po godzinie, to już jest dobrze. Ten profesjonalizm, o którym mówiłem, on obejmuje też takie drobne rzeczy, prawda? Myślę, że wielu ludzi boi się angażować w Polsce, bo mają poczucie, że to zaraz im pochłonie całe życie. Coś takiego jest, prawda? Że jak się gdzieś zapiszę, to mnie będą ciągali, Bóg wie, całą sobotę, niedzielę i następną sobotę, niedzielę, no zdruzgoczą mi życie prywatne. Więc jest tym elementem profesjonalizmu szanowanie faktu, że ludzie są zaganiani. Czyli mówimy 45 minut, to jest 45 minut. I nie przekraczamy tego czasu, choćby nie wiem, jak był ciekawy wykład. Bo to jest szacunek dla odbiorców i to jest profesjonalizm. I ludzie jak wiedzą, że ich nie oszukujemy, że skończyło się, o której się miało skończyć i zdążyłem na obiad do teściowej, to do nas ponownie przyjdą. Jest większa nadzieja. Proszę Państwa, ten profesjonalizm obejmuje też takie wyzwania powtarzalne w pewnym sensie. Tak? Znaczy wszyscy wierzący, wszyscy Polacy spotykamy się z pewnymi jakby atakami, które są rytualne, które się powtarzają. I tutaj warto też to przepracować. Czyli jeżeli czujemy, że jakiś zarzut powtarza się, to przemyśleć w domu, poszukać pomocy, poszukać odpowiedzi na to. Prawda? Słyszymy, jakiś ksiądz grzeszy. I wielu ludzi ma z tym problem, że to są banalne odpowiedzi, tak? Proste odpowiedzi. Czy naprawdę spodziewałeś się, że w Kościele nie ma grzechu? No przecież o tym jest cała nauka Kościoła, że jesteśmy wszyscy grzesznikami. Dziś słyszeliśmy, jeśli nie masz grzechu, to kłamiesz. Nie na tym polega nauka Kościoła, tylko na tym, że jest upadek, pokuta i wstajemy dalej. Takie proste sprawy. Kościół ma pieniądze. Nie ma żadnej aktywności publicznej bez tej sfery materialnej, ale ona w Kościele nie jest i nigdy nie była najważniejsza. Czymże są te pieniądze Kościoła dzisiaj przy tych potęgach wielomiliardowych koncernów, prawda, które druzgoczą całe społeczeństwa? No czymże są? Wokół wspaniałe samochody, wszyscy jeżdżą, wiele osób jeździ naprawdę bogatymi, ma bogate domy, drogie samochody, ale prawda, Kościołowi wypominają. W Kościele nie są żadne największe pieniądze. Czasy się zmieniły, prawda? Ileż my to razy słyszymy. Ale to słyszały też poprzednie pokolenia, nie miejmy złudzeń. Każde pokolenie słyszało, że czasy się zmieniły i wiara jest nieaktualna, prawda? Ważne, co się czuje, tak? Nieważny Kościół, ważne, co się czuje. Znowuż to jest takie niezrozumienie, prawda? To czucie może też zaprowadzić do bardzo, bardzo złych wyników, prawda? Pedofilia, zarzut powtarzający się wobec Kościoła. No trzeba mieć jakieś dane, prawda? W Polsce tam na 1500 skazanych jeden ksiądz. No to powiedzą, no ale księża ukrywają, tak? Swoich. No ale to trzeba odpowiedzieć, prawda? Raczej we współczesnym świecie tych księży się ściga niż, o czym mówił ksiądz profesor Oko, niż jakoś specjalnie chroni. To jest jakieś złudzenie. Musimy się uczyć też takich, no, trików, prawda? Ostatnio słyszałem liberalne media, jakiś dziennikarz rozpacza, iluż, że on jest w rozpaczy, że tylu ludzi chodzi do kościoła, potem wychodzą i nawet sobie rąk nie podali, wychodzą w złości, prawda? Atakują nas takimi przekazami. No ale odpowiedzmy, iluż ludzi podało sobie ręce dzięki temu, że chodzi do kościoła. Poza tym, dopóki się chodzi, to jest nadzieja, tak? Dopóki chodzimy, to jest w nas praca, jest w nas otwartość. A więc profesjonalizm to punkt drugi. Przygotowanie, rozwijać się, szukać w sobie możliwości, szukać okazji do rozwijania się i przemyśleć też, jak ten atak na Kościół, na wiarę jest konstruowany i umieć na niego odpowiedzieć. To nie są wielkie rzeczy. Tak? Słyszymy jakiś język nienawiści, to możemy powiedzieć, to jak Urban przed zabójstwem księdza Popiełuszki. No może to otrzeźwi, prawda? Szukać takich trochę trików nawet, nie bójmy się tego. Punkt trzeci, proszę Państwa, wspólnota. Budujmy wspólnoty rozmowy. To dotyczy zarówno sfery medialnej, o czym jeszcze powiem, ale dotyczy także nas samych. Pamiętajcie, że manipulacja wtedy jest skuteczna, kiedy ma naprzeciwko siebie samotną jednostkę. Kiedy jesteśmy sami w zderzeniu z osobami inaczej myślącymi, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ulegniemy. Psychologowie społeczni nie mają wątpliwości. A więc nie możemy być sami. Musimy być w grupie. Mówią nam, nie rozmawiajcie o polityce, dość z polityką przy stole, przy obiedzie, nie mówcie. Co nam mówią? Nie interesujmy się sprawami publicznymi. Nie konfrontujmy swoich doświadczeń z innymi. Mamy wierzyć wyłącznie telewizorom. Nie, trzeba rozmawiać. Oczywiście bez agresji, z kulturą, z szacunkiem, ale rozmawiać, wymieniać poglądy, wzajemnie mierzyć się ze swoimi wątpliwościami, uczyć się od innych, brać doświadczenie. Musi być wspólnota w sytuacji zagrożenia, żebyśmy mieli szansę. Sami polegniemy, powoli nasiąkniemy tym, co nam przekazują, no a co nie jest z naszego świata. Oczywiście rozmawiając, no musimy być autentyczni, o tym też mówił ksiądz profesor Oko. Wszyscy wiemy, jak ten autentyzm jest ważny, prawda? Nie ma bez tego wychowania, nie ma bez tego życia społecznego. Musimy być autentyczni i też myślę, że to jest ważne też w rozmowie, bo ludzie to wyczuwają, że musimy mieć w sobie poczucie służby. Dzisiaj mamy nowoczesne szkoły, ale z procesu wychowania bardzo konsekwentnie eliminuje się właśnie tę jedną rzecz, poczucie służby. Ludzie mają, prawda, jacy mają być uczniowie, tak? Mają znać języki, mają, prawda, znać świat, mają umieć odnaleźć się na rynku pracy, mają być elastyczni na tym rynku pracy. Mają być też tolerancyjni, tylko nie mają mieć poczucia służby. To słowo zupełnie wyeliminowano. Oczywiście nieprzypadkowo, ale ja też powiem tak, proszę Państwa. To poczucie służby jest nie tylko dlatego ważne, że ono daje, no, że służymy większej sprawie. Ono jest dlatego ważne, że ono też daje szczęście. Jechałem tutaj nawet do Przemyśla, słuchałem audycji Jak być szczęśliwym w jakimś komercyjnym radio. Pieniądze, miłość, prawda, tu spełnienie marzeń. Ja myślę, że poczucie szczęścia daje też służba. Że my służymy czemuś większemu, ojczyźnie, Bogu, że my jest coś od nas większego, że nie jesteśmy sami na tym świecie. Niedawno, 4 marca, 700. rocznica śmierci arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnki. Człowieka, który po 219 latach doprowadził do tego, że wskrzeszono ideę, wskrzeszono koronę polską. Nałożył na głowę Przemysła II koronę polską. Po 219 latach przerwy. 700 lat minęło od jego śmierci, a my jego pamiętamy, bo on służył Bogu i on służył ojczyźnie. I to poczucie służby, myślę, jest czymś, o co warto dbać. Warto to pojęcie w ogóle przywrócić. Warto też pamiętać, proszę Państwa, w tych wszystkich dyskusjach, że my mamy prawo do bardzo wielu rzeczy. My tak się często dajemy zagonić, prawda, że tylko się cofamy. Ale mamy prawo. Mamy prawo do odpowiednich mediów publicznych. Mamy prawo, żeby nawet media prywatne nas nie obrażały. Mamy prawo, bo właśnie też ksiądz profesor Oko o tym mówił, nie jesteśmy obywatelami drugiej kategorii. Musimy to prawo żyć w takim poczuciu, że mamy prawo. My się oczywiście w tych dyskusjach zderzamy z problemem, na który nie ma prostej odpowiedzi. To znaczy coraz większa niedojrzałość i infantylizm świata. Wszyscy to czujemy, prawda? Wszyscy czujemy, że o ile ktoś ma inne argumenty, to możemy rozmawiać, możemy szukać wspólnych płaszczyzn, możemy przekonywać. Ale jest też takie zagrożenie niedojrzałością. To jest nieważne, prawda? O czym ty mówisz? Co człowiek przed 2000 lat może mówić mi, prawda? Czyli Chrystus, tak? I tak dalej. I tutaj nie ma odpowiedzi poza tym, że no, trzeba budować te swoje wspólnoty, trzeba emanować. Jest też zło oczywiście, takie jak choćby, pamiętacie państwo, młodzież krzycząca pod krzyżem przed Pałacem Prezydenckim, chcemy Barabasza. To już jest czyste zło, no to już chyba tylko modlitwa może pomóc. I to, co, proszę państwa, mówię o tej kontakcie bezpośrednim i rozmowie o wierze i Kościele, dotyczy także świata mediów. Tak samo, jak nie będzie innych mediów, to będziemy sami, prawda? Tak samo, to jest ta sama zasada. Czyli bardzo musimy się starać o to, żeby oprócz mediów publicznych, od których musimy szczególnie wymagać uczciwości i rzetelności, oprócz mediów komercyjnych, liberalnych, lewicowych, które pewnie zawsze będą, muszą istnieć media konserwatywne, przesycone duchem wiary, czy chcące o ten świat się, o tę wspólnotę się troszczyć. Myślę, że na Zachodzie przyczyną takiej szybkiej, dramatycznej, skokowej laicyzacji był fakt, że tam nie było mediów mówiących wyraźnie i głośno co innego niż te media głównego nurtu. Ja sobie zdaję sprawę, że media, które reprezentuję, które staram się budować w przewidywalnej przyszłości, pewnie nie będą dominujące, chociażbym chciał. Ale ważne, że istnieją, że oni mówią, że staramy się mówić, hola, stop, to jest nagonka na Kościół, nie pozwalamy. Zobaczcie, co robicie, dokąd idziecie. Czy chcecie, żeby polała się krew? Powtarzacie Urbana, powtarzacie Goebbelsa, czy chcecie? Wystarczy, że takie media są i są relatywnie silne. One już bardzo dużo zmieniają, bo nie tylko dają państwu otuchę, ale także hamują drugą stronę, która wie, że jest ktoś, kto może nazwać ich przewinienia. Może nazwać. Proszę państwa, na przykład ostatnia nagonka na Kościół powtarza techniki stosowane przez doktora Józefa Goebbelsa, szefa propagandy, mistrza propagandy, diabła propagandy nazistowskiej. Niedawno wydano na polskim rynku pamiętniki jego w języku polskim. I on tam mówi wprost to, co my teraz słyszymy. To znaczy, wyciągajcie jakieś pojedyncze przypadki, nagłaśniajcie, rozciągajcie to na cały Kościół, prawda? Naziści też chcieli zniszczyć Kościół. To są dokładne powtórzenie technik. To jest dokładne powtórzenie technik. I to trzeba nazywać, to trzeba pokazywać, prawda? I to już jest dużo. Czym są media, proszę państwa? To jest coś, o czym moim zdaniem warto mówić bez końca. Powtarzać to, ile razy się da. Ludzie myślą, że media to są takie miejsca, gdzie przychodzą dziennikarze, mówią, tu się dzieje to, wyślemy tam kamerę, reportera, potem to pokażemy publiczności. O, tam coś ciekawego, tu kłótnia, to nagramy, pokażemy publiczności. Otóż nie, media to są ważne instytucje życia społecznego, ale one są aktywne. Aktywne. Nie jest tak, że dziennikarze tygodników typu Polityka, Newsweek, oni siedzą i myślą, jak tu pokazać prawdę. Oni są częścią dużych obozów ideowo-politycznych. I tak, mój tygodnik też jest częścią dużego obozu ideowo-politycznego. To nie jest tak, że intencją tych mediów jest pokazanie świata. Nie, no w jakiejś mierze, może gdzieś tam marginalnie, ale oni normalnie realizują cele ideologiczne i cele polityczne. I musimy mieć tego świadomość, że muszą być media, które bronią. Skoro oni atakują, to muszą być media, które bronią. I nie tylko mówią stop, ale wymyślają argumenty. To są takie ciągłe seminaria akademickie, prawda? Muszą być dziennikarze, którzy siedzą, pracują i mówią, jak na to odpowiedzieć. Kto wiarygodny może na te zarzuty odpowiedzieć, prawda? To są ważne ośrodki. Media nie są takimi prostymi skrzynkami między odbiorcą a nadawcą. To są rzeczy bardziej złożone i dużo bardziej ważne. I dużo bardziej ważne. Bo media nie tylko przekazują, ale albo atakują, albo bronią, prawda? Przemilczają, mogą coś przemilczeć, albo nagłaśniają, prawda? Niedawno bardzo ciekawa informacja ze Szwecji, że znany pastor protestancki przeszedł na katolicyzm, bo uznał, że argumenty przeciwko katolicyzmowi nie są prawdziwe, nie są trafione. I on generalnie tam założył zbór wcześniej, 3,5 tysiąca osób, przeszedł na katolicyzm, mówi, tak, katolicy, macie rację, protestant. Znaczący, znany protestant. No i w Polsce, zobaczcie Państwo, przemilczano tą informację, prawda? A gdyby jakiś biskup dokonał secesji czy zdrady, jak mówił ksiądz Oko, o, mielibyśmy na cały kraj. Media wspomagają jakieś działania albo je osłabiają, tak? Sukces Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wynika z tej olbrzymiej orkiestry medialnej, która gra na każde wezwanie. A inne działania szlachetne to się przemilcza. Trzeba mieć tego świadomość po prostu. No, przykład ostatni, prawda? Media, pojawiają się w przestrzeni publicznej wypowiedzi dość liczne, które mówią, tak, Lech Kaczyński miał rację w sprawie Gruzji. Miał rację w sprawie Gruzji. Profesor Paweł Śpiewak mówi. Chwała mu, że się umiał przyznać. Wychodzi na to, że miał rację Lech Kaczyński, że przestrzegał, że natura Rosji jest taka, a nie inna, tej ekipy na Kremlu. I chwała profesorowi Śpiewakowi, że to powiedział. Tylko zobaczcie Państwo, gdyby nagonkę na Lecha Kaczyńskiego powtarzano zarzuty nieustannie, a taka wypowiedź może raz się pojawi, ale nie ma tego powtarzalności. Powtarzalność przekazu jest w mediach nowoczesnych czymś bardzo ważnym. Druga strona to wie, ciągle nas atakuje. To nie jest tak, że raz wygłoszą swój zarzut. Powtarzają z tego kąta, z tego kąta, z tego kąta. Tak bombardują, żebyśmy mieli naprawdę dość. Media potrafią być narzędziami przemocy. Naprawdę dotkliwej przemocy. I muszą być inne media, które się temu przeciwstawiają. Przykład, operacja Franciszek, proszę Państwa. Papież Franciszek przeciwstawiany przez rok polskim biskupom. Prawda? Ileż to artykułów, może Państwo nie czytacie, chwała wam, ja muszę zawodowo czytać, prawda? Ileż to artykułów napisano, że papież Franciszek mówi dobrze, a polscy biskupi mówią źle. Ależ jeżdżono straszliwie. Dopóki polscy biskupi nie pojechali ostatnio na wizytę i jak to Tygodnik Polityka i Gazeta Wyborcza wprost nazwały, papież Franciszek przemówił arcybiskupem Józefem Michalikiem. Powiedział dokładnie to samo, co mówił arcybiskup Józef Michalik, ale przez rok operacja Franciszek była prowadzona. Myślę, że w tym ataku na kościół medialnym, tak na marginesie, to też jest taka zazdrość niektórych dziennikarzy. Myślę, że pycha powoduje, że oni chcą być trochę nowymi kapłanami. To jest takie, że nie tylko chcę być znanym dziennikarzem, ale chcę też być właśnie takim kapłanem dla społeczeństwa, żeby tylko mnie słuchano, żeby tam nie było innych autorytetów, prawda? Niektórzy ludzie mają nadzieję, że te nasze media same się zmienią, prawda, że to tak jak poprosimy, to się zmienią. Te media są takie, te główne media są takie, jak jest nasze państwo, jak jest Trzecia Rzeczpospolita. To nie jest tak, że media się zakłada, media są częścią systemu politycznego, gospodarczego, bardzo ważną częścią. Bardzo ważną częścią, być może najważniejszą, więc trzeba budować swoje media. Oczywiście problem takich mediów, jak te, które ja staram się budować, czy współbudować, polega na tym, że media funkcjonują w pewnym ekosystemie, a więc muszą korzystać z reklamy, muszą korzystać ze wsparcia. Niestety i reklama, i wsparcie też są w Polsce politycznie dystrybuowane. Domy mediowe, które rozprowadzają reklamy, mają świadomość polityczną. Jak któryś przedsiębiorca za bardzo pomaga, na przykład Tygodnikowi w sieci, to już mamy sygnały, że jest obserwowany, że jakieś kontrole się pojawiają. Nie chcę z tego budować wielkiego obrazu represji, bo sobie jakoś radzimy, tylko musicie Państwo mieć świadomość, że bez Waszej solidarności, bez takiego poczucia, że to jest inwestycja, jak kupuje Tygodnik. Nie mówię mu, jest wiele dobrych tygodników, są też dobre katolickie tygodniki. Bez tego poczucia to się nie uda. No, trzeba liczyć na. Musicie mieć świadomość, że kupując pismo, dobre, prawdziwe pismo, wy nie tylko bierzecie dla siebie informacje, ale budujecie ważną instytucję dla waszej szeroko pojętej wspólnoty, polskiej, katolickiej. Inwestujecie. To się opłaci, taka inwestycja. Bo jak będą silne media, dobre media, to i wam będzie łatwiej. I dziś te 5-6 zł na tygodnik to jest relatywnie niska cena za obronę wolności przed straszliwymi zagrożeniami, o których mówił ksiądz profesor. To jest dziś relatywnie niska cena, bo przyjdzie taki czas, że cena wolności może być taka jak na Majdanie, prawda? W naszej części świata tak oczywiście powoli bywa. Z tym czytelnictwem po tej stronie konserwatywnej, katolickiej nie jest najlepiej. Jeżeli spojrzymy na wyniki wyborów od lat 90., to widzimy na przykład, że na prawicę regularnie głosuje 30-parę% społeczeństwa, na lewicę 30-30 parę, reszta ma bliżej nieokreślone poglądy, prawda? Tak zwane bagno, które się przeciąga w jedną, w drugą stronę, zależnie od fali. Natomiast jeżeli spojrzymy na mapę mediów, to 95% jest mediów liberalnych, czy 90%, tak? Więc jest olbrzymia przewaga nieadekwatna do mapy preferencji ideowych społeczeństwa. To wynika oczywiście z tego, jak powstawała trzecia RP, kto tu mógł zakładać media, kto znał się na zakładaniu mediów, bo to nie chodziło tylko o szansę, ale o wiedzę, kto mógł wcześniej jeździć na zachód, kto miał kapitał i wsparcie, ale to wszystko prawda, ale jest też taki problem, że my za mało od siebie wymagamy, tak, że ta konsumpcja mediów, jak to się fachowo mówi, jest po tej stronie konserwatywnej po prostu za niska. Wspomniałem o tym, że trzeba trzymać dyscypliny czasowej, więc się postaram. Powiem jeszcze parę słów o tym, o czym już ksiądz profesor Oko mówił, ale jedna rzecz, wydaje mi się, że warto ją wyraźnie nazwać. Otóż, proszę Państwa, my często słyszymy, że jest jakiś spór w Polsce, prawda? Kto jest za gender, kto jest przeciw gender? No spór, prawda? Kto jest za krzyżem w miejscach publicznych, a kto jest przeciw? Spór. Myślę, że to jest nieco fałszywe ujęcie. Musimy sobie zdawać sprawę, że jako społeczeństwo jesteśmy przedmiotem agresji. Że to jest agresja. Nie czołgi, tylko inne działania. Ale to jest również agresja. Chodzi o to, żeby rozbić to społeczeństwo, żeby zbudować nowego człowieka, tak? Wieczne marzenie lewicy, ten zmutowany marksizm. Bo często my myślimy, u nas był komunizm. Ale proszę Państwa, komunizm ideowy zwłaszcza, marksizm, neomarksizm, odniósł również olbrzymie sukcesy na Zachodzie. Nawet większe niż u nas, bo u nas przez to, że był jawnie kojarzony z przemocą, był w pewnym sensie łatwiejszy do odparcia. Jak ktoś bije pałką, to wiadomo, że no pobije, ale można się schować. To jest czytelna sytuacja. A tam wszedł do uczelni, zindoktrynował media, tak? I dziś tam już wszyscy, to już jest główny nurt, tam już wszyscy myślą neomarksizmem. Nie potrafią już inaczej myśleć. I stamtąd marksizm ten zmutowany, dostosowany do współczesnego świata, ale równie niebezpieczny, przychodzi do nas. Więc to też jest agresja. Profesor Anna Pawełczyńska, więzień Pawiaka, więzień Auschwitz, wybitna socjolog. Żyje, jest w niezłej formie, wydaje książki. Ona mówi, głowa hydry odrasta. Hydra to jest właśnie totalitaryzm. I ta głowa hydry ucięta, wydawałoby się, tak, dwa razy w XX wieku odrasta. Dlaczego? Ona mówi tak, bo to jest, jakie są cechy współczesnego systemu, tak? Atak na wartości, atak na wspólnoty i atak na rodzinę. Dokładnie w te same punkty celowały poprzednie totalitaryzmy. Dokładnie w te same punkty. I dlatego Kościół jest pod takim atakiem, bo Kościół tutaj stoi zaporą. Wartości, wspólnota, rodzina. To jest to wszystko, czego broni Kościół. I nie jest tak, że ten Kościół może przetrwać, jak będzie słabszy. Proszę Państwa, w Belgii jest prymas, bardzo dzielny człowiek. André Joseph Leonard. Człowiek, który zawiaduje, kieruje kościołem właściwie już no, bez większego społecznego znaczenia. No, Belgia niedawno zalegalizowała, jak to się mówi ładnie, okropne słowo, zalegalizowała eutanazję dzieci. Tak? No, rodzice mogą zdecydować, że dziecko nieuleczalnie chore po prostu się wstrzykuje, ono nie żyje. W tej Belgii lewica robi co chce. I ten prymas jest notorycznie atakowany. Ma konferencję prasową, podchodzą feministki, oblewają go wodą, farbą, wbiegają mu z nagim biustem. On już nic nie znaczy społecznie, ten kościół w Belgii. A za sam fakt, że jest znakiem sprzeciwu, tak? Też jest walka z tym wszystkim. A więc widzimy, że i tak to nas czeka. Nie możemy się schować. Ten wybór się zbliża. Demonstracja homoseksualna w Berlinie i kontrdemonstracja katolików, niewielka grupa. I ci homoseksualiści krzyczą do tych katolików. Wasze dzieci będą takie jak my. Wasze dzieci będą takie jak my. Czyli zrobią taki marsz przez instytucje, tak przeprowadzą programy szkolne, że nasze dzieci będą takie jak oni. No nie, no nie możemy się na to zgodzić. O to naprawdę, proszę Państwa, warto walczyć. Bo niezależnie jakie będą samochody zarzewieją, domy popadną w ruinę. Nie można całego świata zwiedzić, nie łudźmy się. Nie ma co na to poświęcać wszystkich sił i zasobności. No jeżeli oddamy ten nasz skarb, to naszą tożsamość, to po pierwsze zdradzimy wszystkie pokolenia, które za tę tożsamość oddawały krew i ginęły tysiącami, milionami. Po drugie, po prostu nie będziemy nie będziemy szczęśliwi. Pamiętajmy przy tym, że też pozytywnie, że Kościół to jest dziś instytucja, która ma naprawdę unikalną i atrakcyjną propozycję dla świata. Dla neurotycznego świata. Tak, świat, w którym jest coraz więcej śmiechu i zabawy, ale coraz mniej prawdziwego, dobrego, spokojnego szczęścia. I Kościół ma tu fantastyczną propozycję. Taką propozycję, w której można żyć normalnym życiem i można się naprawdę spełniać. I to warto propagować, warto o tym pamiętać, że to też jest takie działanie złego, prawda, żeby wszyscy byli neurotykami, żeby wszyscy byli wewnętrznie rozdarci, rozchwiani, niepewni siebie, zagubieni, samotni. Dlaczego ludzie mają być samotni? Proszę Państwa, dlatego, że człowiek samotny jest człowiekiem łatwo manipulowalnym, to o czym mówiłem. Tu się też włącza rynek, prawda? Dla rynku Kościół to jest pewna konkurencja. No po co człowiek ma się spowiadać, skoro może iść do psychoanalityka i za tę wizytę zapłacić, prawda? No to już tak patrząc rynkowo, to Kościół blokuje pewien potencjał, prawda? Rodzina to też jest jakaś oszczędność, bo razem gotujemy, nie chodzimy do restauracji tak często i tak dalej, i tak dalej. Więc Kościół tutaj naprawdę ma dużo do zaoferowania. Oczywiście to są też do nauczycieli, to nie do wszystkich, właściwie do wychowawców. Człowiek na przyjęcie tej prawdy musi być jakoś przygotowany, tak? No, musi umieć czytać, musi umieć posługiwać się abstrakcyjnymi pojęciami. I to nie przypadek, że w świecie zachodnim, na przykład we Francji, powoli sytuacja się odwraca. Kiedyś ktoś, kto był bardzo wierzący, praktykujący i miał dużo dzieci, to był raczej z nizin społecznych, tak? Z dołów, z niższych warstw społecznych. No bo bogaci to wiadomo, wykształcenie, prawda, laicyzacja, republika. A dziś to się odwraca, proszę Państwa. Dziś ludzie, którzy chodzą, praktykują, są doskonale wykształceni, bo oni są na tyle silni wewnętrznie, na tyle mądrzy, że umieją obronić swoją wiarę przed tym atakiem zewnętrznym. I oni również mają dzieci, bo są na tyle mądrzy, że wiedzą, że jak człowiek umiera, to najczęściej żałuje, że miał za mało dzieci, prawda? A nie, że miał ich za dużo. Tego człowiek nigdy nie żałuje. I w Warszawie też tak się powoli robi. Znam bardzo wielu ludzi, doskonale zarabiających, olbrzymie kariery, bardzo zaangażowani katolicy, różne wspólnoty charyzmatyczne i stawiają naprawdę na rodzinę, na dzieci. To się powoli odwraca. To też miejmy w tyle głowy. To jest naprawdę nowa elita. Państwo też zresztą jesteście elitą, skoro tu przyszliście dziś. Każda aktywność publiczna to jest coś godnego pochwały, wartego podziękowania. Pamiętajcie, każda aktywność społeczna po pierwsze ma znaczenie, choćby było mała, druga strona to rozumie. Wszystko ma znaczenie, każde spotkanie ma znaczenie i może przynieść owoce. I każda aktywność, każda służba daje nam też po prostu szczęście i też warto się przed tym uczuciem odblokować. Punktualnie tak jest. Dziękuję bardzo Państwu.